W niedzielę 16 przywódców krajów Unii Europejskiej spotkało się w sprawie problemu migracji, a z nami jest były szef polskiej dyplomacji, pan minister Witold Waszczykowski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże Państwu.
Panie ministrze, to spotkanie nie przyniosło konkretnego rozwiązania. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. No, ale jest to przygotowanie do szczytu Unii Europejskiej, które czeka nas w tym tygodniu. Skąd w ogóle pana zdaniem wziął się taki określany przez tych liderów mini szczyt, choć jest to chyba pojęcie jakieś takie pozatraktatowe?
Rzeczywiście, z jednej strony jesteśmy w pewnym kłopocie, dylemacie, ponieważ ten mini szczyt został zwołany przez Komisję Europejską, a więc instytucję Unii Europejskiej, która nie ma prawa, nie ma autoryzacji, legitymizacji do tego, aby tego typu szczyty zwoływać. Szczyty są przeznaczone do zwoływania przez Radę Europejską. Stąd też słusznie, iż prawie połowa państw europejskich nie chciała legitymizować tej uzurpacyjnej polityki Komisji Europejskiej, która wychodzi poza traktaty, poza prerogatywy, jakie ma. Ale odpowiadając na zasadnicze pytanie merytoryczne, co spowodowało, wygląda na to, że zmiany we Włoszech, otóż nowe władze włoskie, które niedawno zdobyły władzę, stworzyły rząd, zapowiadały masowe odsyłanie emigrantów i uchodźców do Afryki. Mówiło się nawet o 500 000. Wydaje się, że jednak pewna poprawność polityczna europejska wymusiła na Włochach, aby odejść od tego zamiaru. I prawdopodobnie zaczęto proponować Włochom w zamian jakieś rekompensaty. Między innymi taką rekompensatą miało być stworzenie czy powrót na tym nieformalnym szczycie do koncepcji relokacji, do koncepcji budowy obozów uchodźczych w państwach europejskich. To na pewno skusiło Włochów, być może jeszcze jakieś zachęty finansowe. Przecież przypomnę, że w tej chwili są prace prowadzone, negocjacje w Unii Europejskiej nad nowym budżetem, nową perspektywą budżetową na następne 7 lat, w której przewiduje się również wsparcie dla gospodarek południa Europy, tych, które mają euro i tych, które przyjmują emigrantów i uchodźców. Także to są wszystkie najprawdopodobniej problemy, które spowodowały powrót do koncepcji relokacji.
Panie ministrze, mówi się też o tym, że pan Juncker, kiedy zwoływał ten mini szczyt, próbował ratować siebie i także kanclerz Angela Merkel. Przypomnę, że Donald Tusk nie zdecydował się na zwołanie tego szczytu, argumentując, że byłoby to dzielenie Unii Europejskiej, co jest zgodne chyba z linią polskiego rządu, ale Juncker i sytuacja pani Merkel w Niemczech, konflikt z szefem MSW niemieckiego, z siostrzanej partii CSU. Tam było takie nawet ultimatum postawione, żeby do końca czerwca z tym problemem się uporać. Wczoraj w Brukseli szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że do końca czerwca niestety nie uda się wypracować całościowych rozwiązań w sprawie polityki migracyjnej, więc czy możemy mieć do czynienia z taką jakąś fluktuacją, zawirowaniem na scenie niemieckiej postępującą?
No tak, tu są dwa problemy. Oczywiście jest problem przyszłość Komisji Europejskiej, Junckera i problem pani Merkel. Pani Merkel ma problem taki, iż chociaż udało się stworzyć rząd kilka miesięcy temu, to jednak jest to rząd słaby, ponieważ jest pod wielką presją ruchu, który dostał się, nowej partii, która dostała się do parlamentu, czyli tej alternatywy dla Niemiec, partii, która jeszcze bardziej skrajnie zachowuje się antyimigrancko przeciwko uchodźcom niż CSU bawarska. Istnieje więc obawa, że gdyby z jakichś powodów wewnętrznych, różnych wielu, które by się nagromadziły, trzeba byłoby odbyć ponowne wybory w Niemczech w najbliższych miesiącach, to CDU-CSU być może nawet przegrało te wybory, a na pewno doszłoby do zwiększenia jeszcze wpływów alternatywy dla Niemiec. Stąd też pani Merkel próbuje podjąć problemy, na wniosek oczywiście polityków CSU, problemy migracyjne, problemy uchodźcze, aby tutaj wytrącić oręż z programu partii AfD. Więc to jest jeden problem. Drugi problem to jest oczywiście problem Komisji Europejskiej, która skończy za prawie rok swoją działalność i jej rekord, czy lista spraw niezałatwionych jest bardzo długa. Tej komisji nie udało się rozwiązać prawie niczego w Unii Europejskiej, a przecież miała daleko bardzo ambitne plany, aby stworzyć strefę euro odrębną z budżetem, z urzędnikami, instytucjami, uratować Grecję i inne kraje południowe i tak dalej. Okazuje się, że wbrew temu tworzą się nowe polityki. Mamy do czynienia z renacjonalizacją różnych polityk, z politykami protekcjonistycznymi. Tutaj chociażby koncepcje francuskiego prezydenta Macrona są antytraktatowe, antysolidarnościowe. Buduje się dodatkowe instrumenty, które mają poszczególne kraje zaopatrzyć w gaz, nie bacząc na to, jak na przykład Nord Stream może wpływać na solidarność europejską, może pozwalać zewnętrznym naszym partnerom do szantażowania części krajów unijnych. Do tego dochodzi oczywiście całe spektrum problemów międzynarodowych wokół Unii Europejskiej. No, Unia, ta komisja, te instytucje nie rozwiązały problemów na wschodzie. Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa i końca jego nie widać. Konflikty na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej również są nierozwiązane, wręcz przeciwnie, stały się przyczyną tej wielkiej fali emigracji. Do tego dochodzą jeszcze rozbieżności transatlantyckie w tej chwili z Donaldem Trumpem, nie tylko dotyczące ceł, gospodarczej współpracy, ale Iranu i Izraela i wielu innych. Stąd też, jak rozumiem, Juncker musi wybrać jakieś kwestie, które jeszcze w ostatnich miesiącach funkcjonowania być może uda mu się chociaż połowicznie rozstrzygnąć.
A czy to dobrze, że nie legitymizowaliśmy tego mini szczytu, który odbywał się wczoraj przed tym szczytem właściwym? Bo niektórzy też mówią, że nie mieliśmy możliwości też przedstawiania naszych argumentów. V4 zdecydowało, że nie będzie brać w tym mini szczycie udziału. Ale też nie mogliśmy właśnie swojego głosu wyrazić. Czy to nie jest tak, że te państwa, które się spotkały, teraz będą ławą taką jednorodną przeciwko na przykład grupie V4 na szczycie właściwym?
Nie, oczywiście jest takie popularne twierdzenie, że nieobecni mają racji, że trzeba uczestniczyć i tak dalej. Natomiast, jeszcze raz powiem, to oznaczałoby legitymizowanie działań Komisji Europejskiej, której my nie akceptujemy. Nasze stanowisko na temat roli Komisji Europejskiej jest znane już przeszło 2,5 lata, iż jest to organ wykonawczy decyzji podejmowanej przez Radę. I Komisja Europejska nie może sobie uzurpować praw, które w traktatach europejskich są zagwarantowane dla innych instytucji jak Rada czy Europarlament. Myśmy już i tak przecież dali komisji znaczące instrumenty. Poprzednie rządy, na przykład w 2014 roku zaakceptowano tą procedurę sprawdzania praworządności, której jesteśmy w tej chwili ofiarami. Wykorzystano przeciwko nam, przeciwko Węgrom, być może przeciwko innym krajom. Natomiast czy my nie jesteśmy obecni? Nasze stanowisko w sprawach relokacji uchodźców jest znane również od wielu lat, naszego rządu, od września 2015 roku. Mówiliśmy jednoznacznie, nie zgadzamy się na mechanizm relokacji, dlatego że ci ludzie nie chcą być na siłę przesiedlani. Relokacja to jest taki eufemizm, który oznacza de facto masowe przesiedlanie na siłę tysięcy ludzi z jednych krajów do drugich. Oni chcą, dzisiaj świat jest na tyle nowoczesny, że nawet ci ludzie na pontonach pływający z Turcji czy z Libii mają smartfony, mają iPady i wiedzą, jak wygląda życie w jakim kraju europejskim. No oni chcą osiąść, dotrzeć do tych krajów najbogatszych, gdzie nawet pomoc socjalna bez potrzeby pracy jest wyższa niż zarobki w tych krajach Afryki Północnej. Więc oczywiście oni będą uciekać do tych krajów. Po drugie, my uważamy, że trzeba poważnie zacząć rozmawiać i rozwiązywać konflikty, które generują te fale uchodźców. No przecież od lat nie ma zorganizowanej konferencji międzynarodowej czy wysiłku na rzecz uregulowania konfliktów w Syrii, czy w Libii, czy innych. Proszę zobaczyć, jak działa w tej chwili, czy nie działa proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Po trzecie, my uważamy, że trzeba nawiązać kontakty, i to Unia zrobiła, z krajami tranzytowymi, krajami pośrednimi, które leżą blisko tej sfer konfliktu, które przyjmują dużą falę uchodźców, pomagać im tych uchodźców tam zatrzymać. Tutaj jest kwestia Turcji. Turcja otrzymała wiele miliardów euro pomocy z Unii Europejskiej, aby pomagać tym, którzy dotarli z Syrii. I tak dalej, i tak dalej. No jeszcze kilka lat temu były koncepcje, aby tworzyć centra uchodźców w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie. Tam to była propozycja na przykład Viktora Orbana. Była wtedy obśmiewana. Dzisiaj prezydent Macron mówi o takich centrach. No wreszcie są następne propozycje, które mówimy. Należy bronić granic Europy, stworzyć poważną agencję obrony granic, która będzie patrolowała, przekształcić Frontex, którego siedzibę gościmy w Warszawie, w agencję ochrony monitorowania granic, które to granice będą szczelne i nie będą przepuszczały takiej fali przede wszystkim emigrantów zarobkowych. Na tym tle polskie stanowisko też jest znane. My jesteśmy też państwem flankowym. Mamy 1200 kilometrów granicy unijnej, to jest granica z Rosją, Białorusią, Ukrainą, której strzeżemy. Mamy na swoim terytorium potężną grupę Ukraińców, Białorusinów. Samych Ukraińców jest około 1,5 miliona, być może nawet więcej. I to też powinna być kwestia brana pod uwagę, ten aspekt, w całej dyskusji na temat kwestii uchodźców i emigrantów w Europie. I to wszystko jest znane. Ja osobiście przez 2 lata występując na Radzie Europejskiej Ministrów Spraw Zagranicznych pokazywałem cały czas te informacje, ile to osób z Ukrainy przyjmowaliśmy. I oni muszą być tak samo kalkulowani jak ludzie z Libii, Syrii, Czadu, Nigru i jeszcze z innych krajów, które są przyjmowani przez Włochów, Greków do Europy.
Tymczasem trzeba by to chcieć też usłyszeć, a wydaje się, że no, choćby prezydent Francji tego usłyszeć, o czym pan mówi, nie chce, bo mówi także o tym, że trzeba będzie finansowo tych, którzy nie chcą godzić się na mechanizm przymusowej relokacji, po prostu karać. Jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, ponieważ na szczycie V4 gościł Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, Włochy mówiły też podobne językiem jak V4, że może tutaj dojść do pewnego przełamania. Za kilka dni Austria rozpoczyna przewodnictwo w Radzie Europejskiej. Czy możemy liczyć na Austrię i na Włochy, czy też te kraje raczej zostaną pozyskane przez na przykład Angelę Merkel czy prezydenta Macrona?
No są już takie próby pozyskania tych krajów, szczególnie Włochów. Jak wspomniałem, pierwsze projekcje budżetu europejskiego na następne lata po roku 2020 zakładają pewne programy wsparcia dla krajów południa. Przede wszystkim dla tych gospodarek euro, które sobie nie radzą, które są bardzo zadłużone. Włochy są bardzo zadłużone, ponad 130% PKB. Niski wzrost, więc ten nowy budżet europejski na nową perspektywę siedmioletnią przewiduje pewne programy. Oczywiście kosztem dotacji, które do tej pory szły do krajów takich jak Polska czy Europa Środkowa. Więc są tutaj już pewne wabiki, można powiedzieć kolokwialnie, które by przyciągnęły. Są pewne programy wsparcia właśnie dla tych krajów, które przyjmują uchodźców, to w takim razie my będziemy musieli również zgłosić naszą pozycję i obecność tej dużej grupy Ukraińców. Przecież pewna część z nich pochodzi również z terenów Donbasu, Krymu. To są obszary okupowane, ale też z innych obszarów, które co prawda nie są okupowane przez Rosjan czy rebeliantów, ale ucierpiały w wyniku sytuacji, jaka ma miejsce między Rosją i Ukrainą. Więc będziemy musieli też to podnieść i dołączyć do tego bilansu całkowitego, gdzie dyskutuje się o sytuacji uchodźców i emigrantów. Ja wreszcie chciałem też powiedzieć, że no my śmielej powinniśmy też mówić, o tym się mówi, że takie masowe przyjmowanie emigrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, no oznacza też znaczące przerysowanie, przeorientowanie składu etnicznego i religijnego w Europie. No muszą być jakieś jednak bariery bezpieczeństwa. Jaki odsetek tych ludzi może funkcjonować w naszych krajach bez znaczących zmian, nieodwracalnych już często demograficznych, ale też kulturowych i politycznych. Bo przecież dlaczego jest taka wielka chęć, szczególnie ruchów lewicowych, przyjmowania emigrantów? No oni zakładają, że z czasem cała ta rzesza będzie po prostu głosowała na nich, bo głównie to ci ludzie będą żyć albo z socjalu, albo z niskich pensji. Będą to głównie wyborcy partii socjaldemokratycznych, lewicowych, które oczywiście głoszą w swoich programach zapewnienie takiego programu socjalnego. Więc mamy do czynienia też z pewną inżynierią społeczną, której musimy się przeciwstawiać. Musimy to ujawniać, pokazywać społeczeństwom w Europie. No i pytać, czy się zgadzają na to, żeby Europa została zalana falą emigrantów z obcych kultur. No i straciła tożsamość europejską.
To nie jedyny gorący temat tego tygodnia, czyli szczyt Rady Unii Europejskiej, ale także wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej, które odbędzie się jutro w związku z procedurą praworządności, artykułem 7. Czego się pan spodziewa po tym wysłuchaniu?
To jest oczywiście sytuacja bezprecedensowa, natomiast takich spotkań, gdzie na Radzie do Spraw Ogólnych, w skrócie GATS, General Affairs Council, to jest ciało, które spotyka się praktycznie co miesiąc w Unii Europejskiej na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych do spraw europejskich bądź ministrów do spraw europejskich, tam gdzie są. Myśmy już takich dyskusji kilka mieli. Oczywiście one nie nazywały się wysłuchaniem czy przesłuchaniem, czy w inny sposób. Inicjował je komisarz Timmermans i tam polska strona, jeden z wiceministrów, odpowiadał. Teraz różnica polega na tym, iż rola komisarza będzie ograniczona. On zainicjuje tą dyskusję, on przedstawi swoje wnioski, swoje rekomendacje. Natomiast główną rolę będą odgrywać przedstawiciele państw członkowskich. Nasz przedstawiciel, najprawdopodobniej będzie to Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, przedstawi naszą opinię na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, KRS-u i innych tych wszystkich reform, które podejmowaliśmy od powiedzmy listopada, grudnia 2015 roku. Będzie pokazywał zgodnie z już wcześniejszymi dokumentami, które wysyłaliśmy do państw członkowskich, jak te reformy były wprowadzone w życie, skąd czerpaliśmy wzory, a wzory czerpaliśmy często z państw członkowskich Unii Europejskiej. My nie tworzyliśmy, nie wymyślaliśmy niczego nowego, tylko zaszczepialiśmy już istniejące rozwiązania. Będzie tłumaczył, że to nie powoduje zachwiania równowagi politycznej, bezstronności wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, że to są reformy, które były oczekiwane przez Polaków od wielu, wielu lat i są spóźnione, są wprowadzone w życie. Natomiast wartością tej zmiany, bo do tej pory toczył się dialog między nami a komisją, panem Timmermansem, jest przerzucenie właśnie dyskusji na państwa członkowskie, które do tej pory nie miały możliwości tak szerokiego zapoznania się naszym stanowiskiem, bo głównie decydowało stanowisko Timmermansa, który przekonywał ich do swoich racji. Natomiast w tej chwili będziemy mieli możliwość przedstawić bezpośrednio, publicznie i otwarcie nasze racje. Nasze argumenty będą w tej chwili docierały również do stolic tych państw i mam nadzieję, że będą odgrywały istotną rolę w przekonaniu tych państw, iż praworządność w Polsce nie jest zagrożona.
I ostatnia sprawa, panie ministrze, dziennikarze RMF-u dotarli do takiego programu, może tak powiem, spotkania, dorocznego spotkania na Radę Ambasadorów, gdzie między innymi mają być szkolenia w tym roku z zachowania się wobec wrogiego nastawienia mediów, ale co ciekawe, 3 lipca, czyli w dniu, w którym wchodzi w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która skraca kadencję 27 sędziów i to jest jeden z punktów niezgody z Komisją Europejską. Swoje wystąpienie będzie miał Belg, minister spraw zagranicznych Didier Reynders, który należy do jednych z większych krytyków obok holenderskiego ministra za reformę sądownictwa, więc raczej można spodziewać się w tym konkretnym dniu jeszcze ma wystąpienie połajanki polskich ambasadorów. Czy to dobry wybór, taki prelegent?
No tak, no trudno mi jest komentować to, odnosić się, a tym bardziej jeszcze wartościować to. Potwierdzam, że rzeczywiście widziałem taki dokument, czy widziałem taki artykuł, przepraszam, na stronie, na portalu RMF-u i wiem również, że prasa belgijska już to dostrzegła, bodajże Le Soir również pisze na ten temat, nawet chyba cytuję ministra Reindersa, który szykuje się na tą wizytę i który zapowiada, że rzeczywiście w czasie tej wizyty będzie wypominał Polsce. No jest to kłopotliwa sytuacja, ale to raczej będzie musiał minister Czaputowicz z tego wybrnąć, bo jak powiedziałem, nie jest niezręcznie coś szerzej na ten temat komentować.
Bardzo dziękuję. Minister Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.